natomiast, bo myślę, że ona jest nadal aktualna, natomiast myślę, że można na to spojrzeć tak od drugiej strony, czyli można powiedzieć, że dobro wspólne jest, czy zaangażowanie w dobro wspólne jest w pewnej opozycji, czy w pewnym przeciwieństwie do działania kierowanego interesownością własną. Innymi słowy, taka interesowność własna, postrzegana bardzo, można powiedzieć, egoistycznie, skupiona wyłącznie na załatwianiu własnych spraw z pominięciem właśnie wspólnoty większej, tej wspólnoty, w której człowiek funkcjonuje, jaką jest nasza ojczyzna, państwo, przecież mniejszych wspólnot, jaką stanowi społeczność lokalna, na przykład społeczność pracy, w której się funkcjonuje, pomijając te dobra, w których się funkcjonuje, na rzecz wyłącznie, tylko i wyłącznie interesowności, którą na przykład polityk przyjmuje za kryterium swojego działania i skuteczności w zakresie spraw, które jego egoistycznie dotykają i dotyczą i przynoszą jemu korzyść, to jest właśnie ta rzecz, która w polityce być nie powinna, często jest widoczna. I jeśli pokazujemy takie przykłady, to można powiedzieć na ich tle bardziej dostrzegane są te pozytywne z kolei przejawy zaangażowania polityków w życie publiczne, które wiążą się z pewnym poświęceniem, gotowością niesienia pomocy innym bezinteresownym. Czasami bywają takie momenty w historii cierpieniem, oddaniem, ryzykowaniem życia i oddaniem życia, bo przecież nasza ojczyzna wielokrotnie doznawała takich momentów w historii, kiedy ludzie zaangażowani w życie publiczne i ci politycy, wówczas znane postacie, ale i zwykli ludzie, Polacy, nie wahali się narażać własnego życia, czasami je oddawać właśnie dla dobra wspólnego, dla wartości, które szanują, dla niepodległości, dla wolności, ale też i czasami dla takich spraw związanych z codziennym funkcjonowaniem, jeśli spojrzymy na poświęcenie lekarzy, którzy narażając się, czy pielęgniarek na czasami ciężką chorobę, są gotowi poświęcać się. Oczywiście definicje zawsze są trudne, ale wydaje mi się, że właśnie zaangażowanie w dobro wspólne wymaga odejścia od pewnego egoizmu i interesowności. Im bardziej polityk jest gotów wyzwolić się od takiego patrzenia bardzo krótkowzrocznego, tylko gdzie tam sięga jego osobisty interes, tym bardziej jest skłonny i gotowy widzieć sprawy innych i starać się na nich koncentrować.
Państwo sami są politykami. Czy wobec tego możemy powiedzieć, że polityk jest w stanie wyzwolić się od takiego patrzenia na korzyść swojego elektoratu, no, który zapewnia mu głosy i ostatecznie władzę? Przecież celem partii politycznej jest zdobycie i utrzymanie władzy, no i dzięki tej władzy przeprowadzenie jakichś reform. Czy trzeba zdobyć władzę, żeby zatroszczyć się o dobro wspólne? Czy jest możliwe na przykład w partii opozycyjnej, jaką teraz jest Prawo i Sprawiedliwość, troska o dobro wspólne wszystkich?
No ja myślę, że jest to możliwe. Ja osobiście też bardzo często powołuję się na tą właśnie definicję przywołaną przez księdza, definicję polityka jako to działanie, roztropne działanie dla dobra wspólnego. I przenosząc to na taki grunt, można powiedzieć, lokalny, to tu chciałam powiedzieć, że bardzo często właśnie, szczególnie w samorządzie, samorządowcy próbują mówić: nie, my się nie wtrącamy w politykę, to nie jest polityka, to nie są działania polityczne, my jesteśmy samorządowcami. Ale właśnie wtedy bardzo często mi nasuwa się właśnie ta definicja. Kiedy niedawno mieliśmy na moim lokalnym terenie taką sytuację, kiedy to próbowano prywatyzować szpital powiatowy w Mikołowie, ja oczywiście zaprotestowałam, również Prawo i Sprawiedliwość zaprotestowało. Stworzyliśmy taki, można powiedzieć, ruch protestu przeciwko temu i odwiedził mnie wówczas wicestarosta powiatu mikołowskiego, który zaczął mnie najzwyczajniej w świecie rugać. Co ja robię, dlaczego ja politykę przenoszę na grunt samorządowy. I wtedy mu powiedziałam: panie starosto, niestety taki jest mój obowiązek, taka jest moja odpowiedzialność. Ja podjęłam to wyzwanie, zostałam posłem, mieszkańcy tego powiatu na mnie zagłosowali i mi zaufali. Ja nie mogę obok problemów lokalnych przechodzić obojętnie. Ale dobrze jest też, myślę, rozpocząć może taką jakąś obywatelską edukację na temat tego, czym jest polityka, bo bardzo często ona jest źle rozumiana, przedstawiana w sposób negatywny. Ja bym tu inaczej mówiła, to nie jest, nie zajmujemy się tym, bo to jest polityczne, nie zajmujemy się tym, bo to jest partyjniactwo. Też nie chciałabym w tym momencie obrażać partii politycznych, bo one też są czymś
elementem
pozytywnym, elementem
politycznego.
Tak. Natomiast no, widzimy nieraz właśnie, kiedy ta właśnie polityka, to dobro, które się z tym kojarzy, jest wykorzystywane źle przez polityków i to ludzi denerwuje i dlatego też nieraz mieszkańcy, te wspólnoty lokalne mają negatywne zdanie o politykach. Myślę, że może należałoby faktycznie taką narodową, głęboką dyskusję na ten temat przeprowadzić i powiedzieć, czym jest polityka, jak my ją rozumiemy i jak powinniśmy ją rozumieć i przede wszystkim od niej nie uciekać.
Tak się składa, że wszyscy państwo kandydują do Parlamentu Europejskiego w najbliższych wyborach 7 czerwca. Zatem to dobro wspólne w Parlamencie Europejskim na czym miałoby polegać? O które państwo chcą się troszczyć?
Jeżeli mogę powiedzieć, czym dla mnie jest dobro wspólne w polityce, to jest przy tym takie działanie, które powoduje, iż w naszym państwie nie ma żadnej grupy społecznej, która czuje się wykluczona, która czuje się niepotrzebna, która czuje się często poza prawem, poza zainteresowaniem opinii publicznej. Niestety w naszym kraju jest taka sytuacja, że bardzo wiele grup, środowisk czuje się wykluczonych, czuje się niepotrzebnych.
Panie pośle, stoczniowcy, hutnicy, górnicy, rolnicy, rybacy,
emeryci, renciści. Rzeczywiście tych grup można wyliczać i myślę właśnie, że ta troska o dobro wspólne to jest zwracanie uwagi na to, ażeby nie było takich grup społecznych, zawodowych, które są wykluczone. A niestety można odnieść wrażenie, że na pewno ze czasów komunistycznych, ale również teraz jest bardzo wiele grup społecznych, które są wykluczone poza nawias społeczny, którymi się państwo nie interesuje albo w żaden sposób nie wyciąga do nich ręki. I tych przykładów można wskazać bardzo dużo i tu ojciec kilka podał. Także ta troska o dobro wspólne musi przejawiać się w prowadzeniu takiej polityki przez zarówno Parlament Krajowy, ale też Parlament Europejski, który zmierza w kierunku stworzenia generalnie przyjaznego państwa. Ta przyjazność państwa musi przejawiać się na bardzo wielu płaszczyznach, poprzez przyjazną administrację, przyjazny system podatkowy, łatwość w prowadzeniu działalności gospodarczej, ale również przez zapewnienie standardu godnego dla osób już niepracujących, emerytów, rencistów, również zapewnienie możliwości godnego funkcjonowania dla osób prowadzących działalność rolniczą. Także ta troska o dobro wspólne musi przejawiać się ku temu, ażeby żadna z grup społecznych i zawodowych nie czuła się w Polsce wykluczona. I myślę, że obecnie w naszej sytuacji geopolitycznej te instrumenty są zarówno w Parlamencie Krajowym, ale także już coraz bardziej one przechodzą do Parlamentu Europejskiego. Także ta troska o dobro wspólne powinna właśnie się przejawiać tym, ażeby żadna z grup społecznych nie czuła się wykluczona. Myślę, że również bardzo ważne jest ta troska o dobro wspólne wiązała się z pewną polityką, która dotyczy naszego kraju, czy z pewną polską racją stanu, czyli zagwarantowaniem tych wszystkich spraw, które są istotne z punktu widzenia sytuacji polskiej tu, teraz, gdzie żyjemy, czyli w XXI wieku w centrum Europy. Musi być prowadzona taka polityka wewnętrzna, ale też zewnętrzna, zagraniczna, która będzie dawała pewną gwarancję stabilnego funkcjonowania naszego państwa w bezpiecznym otoczeniu, czyli zarówno z zachodu, ale też ze wschodu. I ta troska o dobro wspólne musi właśnie przejawiać się w tym, żeby ta polityka była długofalowa, żeby była przewidywalna i żeby w konsekwencji powodowała, iż pozycja Polski nie tylko w Europie, ale również na świecie będzie była stabilna.
Wróćmy na to nasze polskie podwórko. Mówi pan, panie pośle, że to jest tak, żeby żadna z grup społecznych nie czuła się wykluczona, ale dzisiaj, kiedy obserwujemy scenę polityczną, to wydaje się, że ta zasada dziel i rządź w dalszym ciągu ma zastosowanie, no bo przecież taki troszeczkę chyba polityczny szantaż zastosowany przez premiera Tuska, który wskazuje na stoczniowców i mówi, to przez was rocznica wyborów z 4 czerwca nie odbędzie się w Gdańsku. To jest jakby takie troszeczkę napuszczanie społeczeństwa, przynajmniej to tak wygląda, napuszczanie społeczeństwa na tych stoczniowców, czyli ludzi, którzy walczą o swoje miejsca pracy, że to przez was. Jest jakaś taka polityczna presja, jakieś antagonizowanie i atomizowanie społeczeństwa. Panie ministrze.
Myślę, że tak jak w życiu, w różnych społecznościach, w różnych zawodach, tak samo i w polityce ogromne znaczenie mają indywidualne motywacje konkretnego człowieka. Czy te motywacje wynikają z wrażliwości na ludzkie sprawy, problemy, chęci ich rozwiązania, czy też są dyktowane właśnie chęcią jakiejś osobistej korzyści, splendoru, związanego z poczuciem uczestnictwa władzy, wbywania na salonach, jak to niektórzy lubią. I te motywacje można też dostrzec, patrząc na to, co dzisiaj dzieje się w Polsce. Być może moja ocena jest subiektywna, może powiedzieć, że jednostronna, bo patrzę z perspektywy posła, który jest w opozycji. Natomiast wydaje mi się, że brakuje i brakowało takich jakichś głębokich motywacji wypływających właśnie z wrażliwości na ludzkie sprawy w ekipie, jeśli tak powiem to kolokwialnie, Donalda Tuska i wśród tych ludzi, którzy składają się na Platformę Obywatelską, dziś rządzących naszym krajem. Pamiętajmy, że rodowód tych ludzi w dużej mierze łączy się z Kongresem Liberalno-Demokratycznym, a więc formacją, która głosiła takie bardzo skrajne, fundamentalistycznie liberalne poglądy i wymiarze gospodarczym i też często obyczajowym, negujące wręcz czasami takie wartości narodowe, katolickie, wartości związane z naszą tradycją, naszą historią i odmawiające tym samym, jeśli nie racji bytu, to w każdym razie pierwszeństwa sprawom wspólnoty i temu dobru wspólnemu, tylko podkreśla ten egoistyczny motyw w działaniach, prawda? Również w wymiarze politycznym. I to bardzo jest widoczne w działaniach Donalda Tuska i niektórych liderów Platformy, dlatego że koncentrują się oni w ogromnej mierze na socjotechnice, na propagandzie. I trzeba im przyznać, że w tej przestrzeni są bardzo profesjonalni. Korzystają z usług najlepszych PR-owskich, propagandowych tych firm, które zajmują się właśnie tworzeniem zwanego wizerunku politycznego i konkretnych ludzi i pewnych zdarzeń, które się dzieją. Potrafią wywoływać pewne właśnie emocje społeczne, na przykład w przypadku właśnie stoczniowcy i sytuacja polskiej stoczni to wywołuje. Zamiast odpowiedzieć, dlaczego nie uratowali polskich stoczni, choć było to w zasięgu ich ręki, co więcej, zobowiązywali się, że tak uczynią, to Donald Tusk jeździł przecież do stoczniowców w czasie wyborów i opowiadał, że te stocznie będą uratowane, prawda, że oni mają pomysł, jak to zrobić. Okazuje się, że ani pomysłu nie było i pewnie woli nie było, bo pan senator Misiak, jak podawała prasa, nie mam powodów nie wierzyć tym informacjom, nie było nawet prostowane przez zainteresowanych. Jeszcze przed podjęciem decyzji przez Komisję Europejską o likwidacji już był przygotowany, czy wiedział, że taka decyzja nastąpi i chciał na tym zarobić, czy jego firma próbowała na tym zarobić. Więc jednym słowem, wywoływanie w tym momencie innego tematu zastępczego w postaci zwalenia winy i odpowiedzialności na hutników, że przepraszam, na stoczniowców, że przez nich w wyniku ich nieodpowiedzialności, emocji, które wnoszą w debatę publiczną, nie odbędą się ważne uroczystości w Gdańsku, w sposób bardzo sprytny i zręczny odwraca uwagę od nieporadności, nieudolności rządu, który przedstawiał się jako rząd profesjonalistów, okazał się rządem, nie chcę powiedzieć mierno w tym zakresie, ale rządem ludzi niekompetentnych na pewno, którzy nie poradzili sobie z problemem polskich stoczni, zawiedli w całości i chcą odwrócić uwagę od tej porażki, jeszcze korupcyjnych, aferalnych historii w tle, jakie się tam pojawiały związanych z Platformą. Skoncentrowali w tym momencie oszczę krytyki, spór, kierując go w kierunku stoczniowców, obciążając ich odpowiedzialnością za wydarzenia, które miały być rocznicowe, które się nie odbędą, przynieśli tą decyzję z tych uroczystości do Krakowa na Wawel. I wszystko to jest właśnie ta socjotechnika, propaganda, która zręcznie odwraca uwagę od spraw zasadniczych, która zręcznie sprowadza dyskusję na boczny tor i czyni z niego jakby główny problem sporu, prawda, który dzisiaj toczy się w Polsce. Dziś nie mówimy już o tym, że stocznie nie zostały uratowane, że przemysł stoczniowy pada, że tysiące ludzi straci pracę, już nie mówiąc o firm różnych podwykonawców, ich rodziny i tak dalej, że to jest dramat dla wielu właśnie zwykłych ludzi, o których tak dużo w propagandzie, w sferze propagandy mówił Donald Tusk, ale mówimy o tym, że winni są stoczniowcy, bo chcieli, jak to używa pan senator Niesiołowski, robić zadymy, prawda? Więc to jest właśnie ta socjotechnika. Odwrócenie uwagi od rzeczywistego problemu na temat zastępczy, skierowanie jeszcze negatywnych emocji na ludzi, którzy są Bogu Ducha winni, mają prawo
do tych emocji. Mają epitetów takich jak na przykład zadymiarze.
Zadymiarze, czy wręcz przestępcy.
Czy warchoły, ale też zwróciłbym uwagę na taką metodę, bo to jest jedna metoda, prawda? Metoda, która polega na podawaniu tematów zastępczych, na odwracaniu uwagi. Ale druga metoda, która przy tej okazji wydaje się być stosowana, to jest metoda przeniesienia, bo proszę zwrócić uwagę, że właściwie mówi się, że stoczniowcy są inspirowani przez Prawo i Sprawiedliwość. Prawo. Czyli w domyśle zadymiarze, warchoły,
politycznie.
Prawo i Sprawiedliwość.
Tak. Rzeczywiście jest tak, że próbuje się wszelkiego rodzaju negatywne zjawiska, które dzieją się w różnych grupach społecznych czy zawodowych, bardzo często próbuje się w sposób sprytny twierdzić, że są oni inspirowani politycznie. I tak na przykład było z protestem sędziów, gdzie twierdzono, że to jest protest inspirowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Tak jest obecnie z protestem stoczniowców. Czyli wszelkie środowiska, które występują przeciwko polityce rządu, polityce gospodarczej, społecznej, od razu są spychane do marginesu, że są inspirowane przez partie polityczne. Myślę, że w dużej mierze niestety jest to wynik właśnie tej propagandy, która jest prowadzona obecnie w Polsce. Ale też jakby wrócę do genezy. Platforma Obywatelska nie wygrała rządów przez to, że była partią przygotowaną do rządzenia. Partią, która miała swój program, odpowiedzialnych, kompetentnych ministrów, pełne szuflady projektów ustaw. Nie. Platforma wygrała wybory przez to, iż określone środowiska biznesowe, medialne, naukowe także, poczuły się zagrożone przez pewnego rodzaju projekty, działania, które chciał realizować Prawo i Sprawiedliwość. I w dużej mierze te środowiska przyczyniły się właśnie do takiej złośliwej dyskredytacji Prawa i Sprawiedliwości, gdzie wmówiono części społeczeństwa, w szczególności tej młodszej, że pod rządami PiS-u dochodzi do jakiejś tutaj, prawda, powrotu do czasów niemalże faszystowskich.
Uknuto nawet taki termin kaczyzm, prawda?
Tak, kaczyzm, który jest bliski sformułowaniu faszyzm. No tak, żeby się to łączyło i w te różnego rodzaju filmiki w internecie, gdzie tutaj siedzący minister Zbigniew Ziobro czy premier Kaczyński przedstawiani byli no niemalże jako dyktatorzy, czy też osoby o zapędach dyktatorskich.
Ale to chyba państwo nie substancji chemicznych w stosunku do protestujących robotników nie używali.
Nie przypominam sobie takiego wydarzenia i takiej faktycznie brutalności w działaniach. Ja nawet nie kierowałbym tutaj i nie winiłbym policjantów jako ludzi, którzy dostają po prostu rozkaz. Oni są tą ręką tylko i wyłącznie, która wykonuje polecenie głowy. Głową to jest Donald Tusk i liderzy Platformy Obywatelskiej. To są ludzie, którzy są często w dramacie osobistym, że muszą taką rolę spełniać, ale to jest formacja oparta na rozkazie i stąd takie rzeczy się dzieją. Natomiast z całą pewnością pełną odpowiedzialność za tą brutalność bierze Platforma Obywatelska za te działania. Nawiasem mówiąc, tworzenie właśnie pewnego wizerunku fałszywego przeciwników politycznych przez Platformę Obywatelską, której zresztą sprzyjały niektóre media, bardzo wpływowe i poważne media, możemy zaobserwować również dziś. Spójrzmy bowiem, a to jest już, można powiedzieć, ta, nie wiem, czy samo centrum, czy moment taki największego zaangażowania w kampanii, ale mamy już gorącą kampanię wyborczą. I co się okazuje nagle? Otóż po półtorej roku rozmaitych komisji śledczych, które udowodniły, że nie było żadnych nieprawidłowości, jeżeli cokolwiek udowodniły też, że są pewnym narzędziem wykorzystywanym do walki politycznej, niczym ta pałka, która ma uderzać przeciwnika. Otóż nagle zaczęły wypływać do mediów jakieś informacje o rzekomym sfałszowaniu dokumentu, który nawet jeżeli by miał miejsce, gdzieś tam nastąpił w prokuraturze na niskich szczeblach, że ktoś przez pomyłkę nie dopisał czegoś albo napisał parafę i w zastępstwie jakiegoś kolegi, to czyni się z tego pretekst do oskarżania nas jako Prawa i Sprawiedliwości za odpowiedzialność za wszelkie rzekomo zło, totalitarne metody i konsekwencji w postaci choćby właśnie samobójstwa pani Barbary Blidy. Całkowicie pomijając jakby aspekty zdarzeń związanych właśnie, wracając do naszego tematu, dobra wspólnego i ogromnej interesowności, która była powszechna wśród ludzi władzy na Śląsku, gdzie ogromne miliony, a nawet wręcz miliardy, jeśli licząc na ten, były wyprowadzane do prywatnych kieszeni, było to tolerowane przez polityków, którzy wręcz w tym partycypowali, zadawali się z ludźmi spod ciemnej gwiazdy, jak to się mówi, a potem, kiedy dopiero Prawo i Sprawiedliwość uruchomiło śledztwa, które miały tę sprawę wyjaśnić, jeden z polityków, pani w tym wypadku poseł Blida, zawsze jest tragedia też i bardzo przykra rzecz i na tym należy boleć, ale popełniła samobójstwo. Usiłuje się nas jako ludzi, którzy w sposób zgodny z prawem dążyli do wyjaśnienia prawdy, uczynić odpowiedzialnym za jakieś nieprawidłowości. Czyli jest taki moment gorącej kampanii wyborczej i oto nagle Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie mówi fałszerstwem w Barbarę Blidę.
No, zaraz obok nazwisko Zbigniew Ziobro.
Tak jest, nazwisko Zbigniew Ziobro. Do tego uruchamiają się wszystkie inne media. Co 15 minut informacje w poszczególnych radiach, telewizjach. Nadaje się temu sensacyjny charakter. Wskazuje się, że to jest dowód, to jest przełom. To jest niesłychana historia, która pokazuje, że były naciski. Tylko, że jakie naciski? Co to pokazuje? To nic nie pokazuje. Ten dokument jest 10-rzędnym dokumentem w śledztwie, który nie ma żadnego znaczenia dla ustaleń prowadzonego postępowania, nie ma żadnego znaczenia dla decyzji podejmowanych przez licznych prokuratorów, którzy przecież zeznawali przez ostatnie półtorej roku w bardzo dużej liczbie przed komisjami śledczymi prowadzących to postępowanie i stwierdzali, że nie byli w żaden sposób naciskani, że podejmowali sami decyzje o zarzutach, o zatrzymaniach, dlatego że materiał dowodowy wskazywał, że dochodziło do korupcji, również korupcji, którą pani Barbara Blida, jak wynikało zebranego materiału dowodowego, mogła być uwikłana.
Ale ten dokument prezentowany jest jako dokument, który dzięki któremu można było wszcząć postępowanie przeciwko Barbarze Blidzie. Ukazywany jest przez media jako ten właśnie dokument kluczowy. Gdyby tam nie było podpisu, no to wówczas nie można byłoby uruchomić całej procedury przeciwko Barbarze Blidzie.
Problem polega na tym, że to jest nieprawda. To jest bazowanie na niewiedzy, dlatego że osoby, które nie są profesjonalnymi, nie wiem, prawnikami zajmującymi się prawem karnym, mogą to przyjąć za dobrą monetę, taką informację. Tymczasem tak nie jest. Otóż decyzją kluczową dla prowadzenia śledztwa jest zebrany materiał dowodowy, który został wyłączony z śledztwa dotyczącego właśnie tak powiem, pani Aleksis, której była serdeczną przyjaciółką pani Barbary Blidy, zresztą pana prezydenta Kwaśniewskiego, całego tego establishmentu SLD. Są ich zdjęcia, razem bawili się, jeździli za granicę wielokrotnie. Teraz pani Kmieci, kiedy zaczęła zeznawać, obciążać swoich bliskich przyjaciół i politycznych, i biznesowych, i z którymi spędzała mnóstwo czasu, nagle okazuje się w ich oczach osobą niewiarygodną i podejrzaną. Wtedy przez całe lata, kiedy były o niej znane informacje w tym świecie, że może robić interesy ze szkodą dla polskiego państwa, dla górników, to była osobą godną zaufania. Natomiast fakty są takie, że kluczową sprawą są dowody, które zostały zebrane w sprawie i one zostały wyłączone. Czyli decyzja o wyłączeniu dowodów ze śledztwa w sprawie Kmiecik, to jest decyzja istotna. Natomiast fakt wszczęcia śledztwa ma charakter czysto formalny. To jest decyzja, która w zasadzie jest tylko i wyłącznie formalnością. Nie ma żadnego istotnego wpływu na prowadzone czynności. Więc jeżeli ktoś twierdzi, że to jest jakiś kluczowy dokument, który miał wskazać fałszerstwo, to jest nieprawda. To jest kompletna bzdura.
Czyli można się tylko włączyć króciutko, bo jakby tutaj myślę, że istotne jest, żeby zwrócić uwagę na fakt, że środowiska medialne, które przez 2 lata wmawiały Polakom, że właśnie pod rządami PiS-u coś dzieje się dobrego w Polsce, no teraz mają duży problem tak naprawdę, bo działają komisje śledcze, które nie wykazały nic, no są tak naprawdę pewną takim areną pyskówek bardzo często niestety, nie w żaden sposób nie pokazały, czy też nie wykazały, że dochodziło do nieprawidłowości. Również śledztwa, które się toczą pod rządami Platformy, nie wykazały tych nieprawidłowości. No tak więc te środowiska medialne mają problem, bo jakby ich wiarygodność jest zachwiana i już niemalże po 2 latach od wyborów próbują raz po raz odgrzewać jakieś stare zupełnie sprawy. Ale to pokazuje tak naprawdę też pewne mechanizmy, które w Polsce rządzą w mediach, że jeśli jedna gazeta napisze coś na pierwszej stronie...
Czy gazeta wyborcza.
Tak, to wszystkie media po prostu cytują ten...
Robi się nagonka.
Ten artykuł. Stacje telewizyjne, radiowe, są zapraszani goście.
Czyli gdzieś pojawia się jakiś artykuł, czy jakaś teza jest stawiana i wtedy ta teza jest podchwytywana przez inne media i stwarza się wrażenie...
Niczym lawina śnieżna się toczy ta kula, tak.
Jeśli mogę, ja myślę, że to ta sytuacja obecnie to rzeczywiście była przygotowywana przez kilka dobrych miesięcy, bo akurat w komisji do spraw związanej z panią poseł Barbarą Blidą no nic się nie działo. Przez ileś miesięcy była cisza. Ja też się bardzo mocno tą komisją interesuję, bo pochodzę ze Śląska. Również miałam okazję się nieraz wypowiadać na temat tej sytuacji. Natomiast co ciekawe, myśmy tak przypuszczali, że na pewno coś szykują, na pewno coś na wybory będzie przygotowane. No i rzeczywiście było przygotowane. A wczoraj mam informację od pana posła Wojciecha Szaramy, który z ramienia Prawa i Sprawiedliwości w tej komisji uczestniczy. Doszło do takiej sytuacji, że pan poseł przewodniczący tej komisji Kalisz odmówił udziału w jednym z programów telewizyjnych, nie wiem czy w TVN-ie, czy w Polsacie, odmówił udziału razem z panem posłem Szaramą. I dlaczego odmówił? Dlatego, że teraz w takim programie musieliby się zderzyć merytorycznie. Nie na chucpę taką właśnie partyniacką, tak? Tylko rzeczywiście merytorycznie musieliby się zderzyć. I tego już niestety pan poseł Kalisz, myślę, żeby nie wytrzymał takiej konfrontacji z panem posłem Szaramą.
Może pojawia się to dlatego, że pan, panie ministrze, jest za mocny w Krakowie. W wyborach do Europarlamentu Donald Tusk, kiedy był w Krakowie, nawoływał pana do debaty z panią Różą Thun. Mówił tak, że ucieka pan przed kobietą. Jak to jest, panie ministrze?
Tak, jeżeli chodzi o moją ewentualną debatę z panią Różą Thun von Hohenstein, jeżeli nie mylę nazwiska, bo...
Jest jeszcze kilka członków.
Jeszcze kilka, aha. To przede mną to muszę się nauczyć. Natomiast to ja odpowiedziałem na to panu premierowi Donaldowi Tuskowi, że jestem gotów spotkać się na debatę z każdą osobą, którą skażę. Wszak pod jednym warunkiem, że ta debata będzie odbywała się w uczciwych warunkach prowadzenia kampanii wyborczej. Czyli, krótko mówiąc, kampania Platformy Obywatelskiej nie będzie wspomagana przez działanie prokuratury, która motywowana politycznie i wykorzystywana do politycznej walki uniemożliwia mi skutecznie prowadzić kampanię wyborczą. Bo wystarczy choćby tylko wspomnieć, że w czasie kampanii wyborczej dostałem 6 wezwań do różnych prokuratur, co powoduje, że na przestrzeni już niespełna 4 tygodni, 6 dni mam wyłączone z kalendarza prowadzenia kampanii. A to jest też pewne moje zobowiązanie wobec ludzi, którzy chcą podjąć sensowną decyzję. I zamiast spotykać się z nimi, przedstawiać swoje racje i argumenty, tak jak mogą to robić posłowie, kandydaci Platformy Obywatelskiej, ja muszę przebywać w tym czasie w prokuraturze. Wcześniej muszę sobie coś przypomnieć, przygotować się. Krótko mówiąc, jest to ich sposób na oderwanie mnie od kampanii, a jeśli do tego dodać fałszywe zarzuty, jakie prokuratura w Płocku, które postawiłem przed rokiem, już się one zupełnie skompromitowały, nadal je utrzymuje, by rzucać gdzieś cieni wątpliwości co do mojej osoby, no to mamy do czynienia z pewną jasną sytuacją. Więc jeżeli Donald Tusk zakończy wykorzystywanie prokuratury do nieuczciwej walki politycznej, to jestem gotów spotkać się z każdą wskazaną przez niego osobą. Ale też zaproponowałem panu premierowi Donaldowi Tuskowi inną możliwość. Jestem gotów spotkać się w każdej chwili z nim na debatę w wyznaczonym przez niego miejscu i czasie.
Z Donaldem Tuskiem?
Tak jest, z Donaldem Tuskiem. Jeżeli Donald Tusk zwraca się do mnie osobiście z apelem o debatę, mówi, że chce dyskutować, że z każdym jest gotów się spotykać, ze stoczniowcami, z różnymi innymi osobami, grupami zawodowymi, to ja nieskromnie wywołany nie śmiałbym poprosić pana premiera Tuska o taką możliwość, ale skoro sugeruje, że ja obawiam się debatować, no to skoro nie obawiam się z nim debatować, jestem gotów stawić się w każde dowolne miejsce i podjąć z nim debatę, czy na tematy europejskie, a zwłaszcza wykorzystywania wymiaru sprawiedliwości, czy to za moich, czy za, może za moich, za rządu PiS-u, czy zarządu Platformy do walki politycznej, mogłaby to być ciekawa debata, więc nie obawiam się debaty z Platformą Obywatelską i z panem Donaldem Tuskiem, ale też mam prawo do wyrażania swojego sprzeciwu wobec nieuczciwych reguł gry, które szczególnie w stosunku do mnie w tej kampanii są przez Platformę stosowane. Natomiast jest rzeczą bardzo charakterystyczną, że posłowie Platformy, posłowie SLD, jak pan poseł Kalisz, kiedy mają naprzeciwko siebie przeciwnika, polityka, konkurenta w debacie, który potrafi posługiwać się argumentami merytorycznymi, który potrafi wskazywać fakty i zbijać z tropu demagogiczne zarzuty właśnie w oparciu o takie artykuły, które wczoraj ukazał się w Gazecie Wyborczej, rezygnują z takich debat, rezygnują z takiego starcia. Zresztą to, co wczoraj działo się w niektórych mediach, przypomina jak żywo historię dramatu w trzech aktach i tej prowokacji związanej z Pinheiro, która została też skierowana przeciwko Prawu i Sprawiedliwości w 2001 roku, gdy były wybory do Sejmu i PiS zaczął uzyskiwać wysokie poparcie, to żeby to zniszczyć, też wywołano wtedy temat w postaci dramatu w trzech aktach. To, że to później po jakimś czasie skończyło się sądowymi porażkami, przegraną telewizji i innych osób, które pomawiały wówczas braci Kaczyńskich i PiS, to już o tym nikt nie pisał w zasadzie. Natomiast wtedy to przyniosło ten efekt, bo no, niektórzy ludzie gdzieś się w środku zawahali, pomyśleli, może rzeczywiście tak jest. I oni wracają do tych wypróbowanych metod. Wczoraj na przykład w telewizji po Super Expressie zaproszono jako jedyną osobę właśnie prokuratora, który nawiasem mówiąc w ogóle nie prowadził sprawy pani Barbary Blidy i jak sam dzisiaj zaznaczył w jednym z wywiadów, nie zna materiału dowodowego, który stanowił podstawę do wydania jej zarzutów i czyli tych obciążających ją zeznań różnych osób o charakterze korupcyjnym. Ale tenże prokurator samodzielnie, bez osoby drugiej, która równoważyłaby głos w dyskusji, został zaproszony do telewizji publicznej i jak podali niektórzy dziennikarze, nie wiem, czy to jest prawda, ale jeśli byłaby to prawda, to byłoby to tym bardziej uderzające. Wcześniej w godzinach rannych ponoć był umawiany na to spotkanie prezes Jarosław Kaczyński, który miał być w tej telewizji po Teleekspresie. Nie doszło do skutku, zostało to spotkanie odwołane i okazuje się, kto jest. No jest prokurator, który nawiasem mówiąc, za naszych czasów, kiedy byłem prokuratorem generalnym, został postawiony zarzuty i było prowadzone śledztwo, że potrącił na pasach śmiertelnie kobietę i miał wielki żal, że prokuratorzy prowadzili rzetelnie to postępowanie. Teraz oskarża tych prokuratorów, twierdząc, że działa z pobudek takich ze szczerych intencji. Ja mam tu tylko poważne wątpliwości, więc abstrahując już od motywacji pana prokuratora Krawczyka, od sposobu rozgrywania tej informacji w mediach poprzez tworzenie takiej lawiny rozmaitych informacji, podgrzewanie tematu, stworzenie sensacji i oskarżeń, która przybiera charakter nagonki w tych wszystkich mediach, żeby oczywiście nas tak naprawdę podważyć zaufanie do nas w opinii Polaków, to przede wszystkim sama ta informacja, ten fakt jest zupełnie bez znaczenia dla tego śledztwa, dlatego że ten dokument ma charakter formalny, dziesięciorzędny, a w prokuraturze sam w niej pracowałem, często zdarza się tak, że za któregoś z kolegów prokuratorów inny prokurator podpisze gdzieś tam postawi parafę, tylko powinien dopisać do tego WZ, to znaczy w zastępstwie, ale czasami w pośpiechu to jest, to trzeba negatywnie ocenić.
Ale podpisuje swoim nazwiskiem?
Nie, czy podpisuje kogoś, pisuje parafę, pisuje w zastępstwie i pisze parafę, więc czasami nawet trudno jest zidentyfikować, kto tą parafę postawił, prawda? Jest pieczątka i podpis prokuratora, na przykład prokurator Kowalski, ale podpisuje się Malinowski, pisze WZ i daje parafę. I to nawet trudno zidentyfikować. I wszystko wskazuje na to, że ta sprawa zostanie w pełni wyjaśniona, że znajdzie się kolega pana Krawczyka, jeśli on sam tego nie podpisał i nie tworzy teraz zerowo sensacji na zamówienie polityczne, który powie, tak, ja podpisałem, bo pan Krawczyk mnie poprosił, tylko nie dopisałem znaku WZ. I wszystko zostanie wyjaśnione, okaże się to być drobnostką, w sensie formalnym uchybieniem, nie mającym żadnego wpływu na to postępowanie, a zrobiono z tej sprawy wielką sensację, przełom, który ma udowadniać rzekome zbrodnie, których oczywiście nie było. Była twarda walka z korupcją, to prawda. I nie jest naszą odpowiedzialnością i winą, czy prokuratorów, którzy podjęli decyzję sami o zatrzymaniu, że pani Barbara Blida zdecydowała się targnąć o własne życie. To jest bardzo przykre. Ale zapewniam państwa, że no, jeżeli ktokolwiek, Donald Tusk, kiedyś po mnie by wysyłał prokuratorów, ja nie popełnię żadnego czynu, czy nie grozi taka sytuacja, dlatego że jestem człowiekiem, który ma czyste sumienie. I nie obawiam się wizyty u siebie panów z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy prokuratura. Po Donaldzie Tusku wszystko mogę się spodziewać tego, co robi prokuratura. Dodam jeszcze, że my w odróżnieniu od środowisk związanych z SLD nie byliśmy kojarzeni z korupcją i nieuczciwością, tylko byliśmy kojarzeni z walką z korupcją. I stała się tragedia, nad tym bolejemy, najlepiej, aby takie zdarzenia nie miały miejsca. Być może doszło do błędów ze strony funkcjonariuszy ABW, ale czynienie zarzutów rządom PiS-u, że podjęły walkę z korupcją, również korupcją na Śląsku, która była gigantyczna i prowadziła do śmierci licznych górników, którzy nie dbano o ich pracę, ich warunki pracy, wykorzystywano ich ciężką pracę, żeby zdobywać kokosy i ogromne pieniądze ich kosztem, no to jest rzecz właśnie nikczemna.
Czyli panie ministrze, Donalda Tuska i jego służb pan się nie boi i jest gotów stanąć do debaty z Donaldem Tuskiem, a nie z Różą Thun.
Jestem gotów w każdej chwili stanąć do debaty. Jeśli pan premier ogląda telewizję Trwam, to panie premierze, proszę nie uciekać. Mam nadzieję, że starczy pan odwagi.
A sprawa immunitetu Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, bo jest już w Sejmie wniosek o uchylenie tego immunitetu. To, państwo posłowie, to jest dalszy ciąg tej układanki?
No, na to wygląda rzeczywiście, że jest to dalszy ciąg. Ja dzisiaj ku swojemu zdumieniu, gdy byłem zaczepiony przez iluś dziennikarzy w Sejmie, wszyscy mnie pytali, czy Jarosław Kaczyński zrzeknie się immunitetu. Mhm. Ja odpowiedziałem, że nie wiem, czy się zrzeknie, bo to jest decyzja prezesa Kaczyńskiego. Natomiast ja przypomnę, że w tej kadencji jest takie duże ciśnienie, żebyśmy się zrzekali immunitetu. Minister Ziobro się zrzekł immunitetu, premier Kaczyński ma się zrzec immunitetu. Tylko ja przypomnę, że w tamtej kadencji politycy Platformy nie zrzekali się immunitetu. Co więcej, chronili się za immunitetem. Przypomnijmy sprawę pana Dzikowskiego, któremu nie uchylono immunitetu, sprawę pani Ostrowskiej, gdzie Platforma głosowała przeciwko uchyleniu immunitetu. Czyli widzimy zupełny brak równowagi. W tamtej kadencji było to czymś dobrym, chowanie się za immunitetem, a w tej kadencji jest presja, żeby politycy PiS-u nie chowali się za immunitetem. Oczywiście nikt się za nim tym nie zamierza chować, natomiast też widzimy tutaj brak pewnej równowagi w podchodzeniu mediów czy dziennikarzy do polityków różnych opcji politycznych. Natomiast oczywiście ta sprawa jakaś nowa z zarzutem pana Kaczmarka wobec prezesa Kaczyńskiego no, też układa się w pewien ciąg taki logiczny. Pan Kaczmarek jest tu używany przez Platformę jako taki pocisk, którym się raz po raz uderza medialnie w Prawo i Sprawiedliwość. Ja przypomnę, że pan Kaczmarek już chyba piąty czy szósty raz jest słuchany przez Komisję Śledczą i raz po raz jakieś rewelacje przynosi, gdzie oczywiście część mediów robi z tego użytek. W tej Komisji Śledczej tak naprawdę nie zakończyliśmy żadnego wątku, nie rozpoczęliśmy do końca, brak jakiegokolwiek harmonogramu przesłuchań. Świadkowie są zupełnie wybiórczo wybierani według kryterium, kto z nich może więcej, że tak powiem, przyłożyć Prawo i Sprawiedliwości. No i tu Kaczmarek jest świadkiem koronnym, on tutaj jest w szczególności przez pana Karpiniuka bardzo poważany, wszelkie jego słowa są traktowane jako niemalże prawda objawiona. I oczywiście
Sebastian Karpiniuk także zapowiada, i to przed wyborami właśnie zapowiada, jakiś raport cząstkowy, nie wiadomo, czyli to ma być raport czy posłów PO z komisji, bo przecież nie samej komisji.
No właśnie, no, komisja śledcza działa na zasadzie takiej, iż przygotowuje sprawozdanie, prawda? Jeśli ktoś z posłów się nie zgadza z tym sprawozdaniem, to pisze swoje zdanie odrębne. Natomiast poseł Karpiniuk nie zapowiedział, że będziemy pisać jakiekolwiek sprawozdanie z pracy komisji, bo tak naprawdę myśmy żadnego wątku jeszcze nie skończyli z tych spraw, które badamy. A zatem Sebastian Karpiniuk twierdzi, że będzie pisał jakieś sprawozdanie, więc ja za bardzo nie wiem, z czego to sprawozdanie będzie pisał, czego będzie dotyczyło, ale jak się domyślam, na pewno będzie w całości oparte chyba o książkę pana Kaczmarka, bo on jest tutaj, widzę, głównym świadkiem oskarżycielskim. A warto przypomnieć, że sprawa pana Kaczmarka już niemalże półtora roku leży w prokuraturze. On ma postawione zarzuty jeszcze zarządów Prawa i Sprawiedliwości, składania fałszywych zeznań oraz matactwa w śledztwie, czy utrudniania tego śledztwa. I ta sprawa leży sobie w prokuraturze, nic się z nią nie dzieje. Więc jakby wprost nasuwa się tu skojarzenie, że Platforma dała sygnał panu Kaczmarkowi, my ci krzywdy nie zrobimy, ale ty masz tak działać, żeby można było politycznie raz po raz atakować Prawo i Sprawiedliwość, w szczególności tutaj ministra Zbigniewa Ziobrę. I w mojej ocenie pan Kaczmarek w taki sposób właśnie działa, w porozumieniu tutaj z panem Karpiniukiem, który go wzywa raz po raz na przesłuchania. Raz po raz dowiadujemy się o jakichś kolejnych rewelacjach, które przynosi pan Kaczmarek czy jego kolega pan Necel.
Ja myślę, gdybym mogła to skomentować też, że rzeczywiście no, Platforma Obywatelska tutaj prowadzi taką swoistą grę. Bo z jednej strony wiadomo, jest okres kampanii wyborczej i trzeba uderzyć w pana premiera Kaczyńskiego, trzeba uderzyć w pana ministra Ziobry i to robi. Ale jednocześnie poprzez to uderzenie próbuje zakrywać faktyczne, rzeczywiste problemy naszego kraju. Dzisiaj chociażby Komisja Europejska ogłosiła, że to właśnie rząd odpowiada za ten deficyt, wysoki deficyt budżetowy na poziomie 3,8% PKB. I niestety to, co się dzieje w tej chwili, no to faktycznie można powiedzieć, jest to wielka iluzja i pokazuje się właściwie Polakom iluzję, nie pokazuje się prawdy, nie mówi się prawdy. Wtedy, kiedy pani minister Grażyna Gębsicka chciała powiedzieć prawdę, pamiętamy tą białą kartkę, gdzie pokazała te 0,3%, jeśli chodzi o wykorzystanie środków unijnych, no to wiadomo, jaka się wtedy również lawina rozpętała, w jaki sposób była oskarżana, a ona po prostu powiedziała prawdę. I tej prawdy również o stanie polskiej gospodarki rząd Platformy Obywatelskiej się bardzo boi, bo niestety ona jest brutalna. O tym mówiliśmy ostatnio na Komisji Finansów Publicznych. Pan premier, pan minister Rostowski, no niestety nie może tutaj powiedzieć, że dba o interesy polskie. Ja go już ostatnio nazwałam takim salonowcem europejskim, który chociażby w kontekście pakietu klimatycznego, energetyczno-klimatycznego powiedział, że tak właściwie to polski węgiel no, nie jest priorytetem naszego rządu. Nie musimy tutaj wysiłków wkładać w to, żeby ratować polskie kopalnie, ja już nie mówię o stoczniach.
No to pytanie, czy interes jest reprezentowany, no właśnie, skoro w Polsce jest 90% całego węgla Unii Europejskiej.
No tak, i dlaczego właśnie takie koszty musimy ponosić, jeśli chodzi o pakiet klimatyczny, a te koszty niestety właśnie poniosą Polacy. Każdy Polak poniesie te koszty chociażby poprzez właśnie już w tej chwili bardzo drogi prąd, a od 2013 roku jeszcze czekają nas no, ogromne podwyżki. I my między innymi dlatego też walczymy o to, żeby mieć godną reprezentację w Parlamencie Europejskim, bo tam dokonują się różne przewartościowania. Tam można rozmawiać, można dyskutować i wydaje się, że chociażby w kontekście tego, że Platforma tak bardzo słabo wykorzystuje środki unijne, a przygotowujemy się do tego, by w momencie, gdy obejmiemy prezydencję w Unii Europejskiej, przygotowujemy się do tego, że właśnie w tej właśnie prezydencji powalczyć o kolejne środki unijne i na rolnictwo, i na politykę spójności. Jeżeli Platforma w tej chwili tak słabo to robi, tak słabo wykorzystuje pieniądze unijne, to nie będzie w stanie przekonać Niemców czy Francuzów do tego, żeby tą politykę spójności przynajmniej na takim poziomie, jaka jest obecnie, utrzymać. No, i to ale są właśnie te problemy gospodarcze, o których my powinniśmy mówić. Powinniśmy na te tematy dyskutować, a właśnie wykorzystuje się czy właśnie
jedną komisję śledczą,
problemy.
Pani poseł, ale jak słabo się wykorzystuje, skoro premier Donald Tusk na drugim forum funduszy europejskich na Zamku Warszawskim, na Zamku Królewskim w Warszawie mówi, że jesteśmy liderem w wykorzystaniu funduszy unijnych i mamy się z czego cieszyć. Tam no także tak. Była pani minister rozwoju regionalnego. Ja rozmawiałem kilka dni temu z panią minister Gęsicką. Ona mówi, że w tym tempie potrzebujemy 69 lat na wydanie tych środków, które mamy do dyspozycji.
Oczywiście. Ja bardzo mocno współpracuję z panią minister Gęsicką i w poprzedniej kadencji pani minister była w rządzie. Ja tych kwestii pilnowałam już w parlamencie naszym. Natomiast te słowa, które powiedział premier Donald Tusk, jednocześnie w taki sposób wyrażają się inni działacze Platformy Obywatelskiej, bo tutaj mam oto słowa wypowiedziane przez marszałka województwa śląskiego, kiedy to wiemy, że województwo śląskie, ja z przykrością to mówię, bo sama jestem z województwa śląskiego, było na koniec 2008 roku na przedostatnim miejscu. Pan marszałek raczył 17 lutego powiedzieć, że województwo śląskie jest w czołówce regionów pod względem wykorzystywania środków unijnych. Natomiast pani minister Bieńkowska, gdy pytałam w Sejmie o to, muszę powiedzieć, że pani minister Bieńkowska wcześniej była dyrektorem w Urzędzie Marszałkowskim właśnie śląskim. Tam, gdzie tak słabe są w tej chwili te notowania, jeśli chodzi o wykorzystanie funduszy unijnych. I kiedy w Sejmie pytałam, pani minister, proszę poradzić marszałkowi coś konkretnego, to pani minister ze Śląska mówi, ja jestem ministrem rozwoju regionalnego i na pewno nie będę się pochylać specjalnie nad województwem śląskim. Powiedziała bardzo złe zdanie dla województwa śląskiego, ale niestety media kompletnie się tą sprawą nie zajęły. Nie próbują rozliczać ministrów Platformy Obywatelskiej. Co więcej, ministrowie, jeśli chodzi o Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, są naprawdę, to muszę powiedzieć z pełną siłą, są niekompetentni. Programem Infrastruktura i Środowisko, gdzie mamy zerowe wykonanie, zarządza osoba obecnie, która no niewiele miała do czynienia wcześniej z funduszami unijnymi, no to naprawdę zero.
Ale nie macie
zero,
Państwo
zero
takiego
kompetencji.
Wrażenia, kiedy Platforma szła do wyborów, no to mówili, że mają gabinet cieni przygotowany, że właściwie są szuflady pełne ustaw, są ludzie. Okazało się, że z tego gabinetu cieni przynajmniej połowa nie weszła do rządu, tak to nazwijmy. Teraz znowu Platforma Obywatelska właściwie nie miała kandydatów swoich do Parlamentu Europejskiego. Szuka Mariana Krzaklewskiego, szuka Danuty Hibner i jeszcze tam kilku innych, którzy do Platformy Obywatelskiej
niezależnych ekspertów
nie należą. I właściwie tę porażkę, że w jej szeregach nie ma takich ludzi, przekuwa w sukces, że to jest właśnie coś, co poszerza, tworzy front jedności narodowej.
Wydaje mi się, proszę ojca, że to, co powiedziała pani poseł, poniekąd pokazuje istotę rzeczy. Znaczy Donald Tusk i politycy Platformy Obywatelskiej nie są gotowi podjąć rzeczową, spokojną, merytoryczną rozmowę na temat tego, co robią, by rozwiązywać konkretne problemy Polaków. Rozmowy na temat tego, jak wywiązują się swoich licznych i daleko idących zobowiązań wyborczych. Nawet rozmowy na temat tego, co Donald Tusk na Zamku w Warszawie ogłasza jako rzekomy sukces, ale kiedy zadają pytania posłowie, na przykład pani poseł czy pani minister Gęsicka, to Donalda Tuska już nie ma i pojawiają się natomiast przecieki z komisji śledczej jednej, drugiej, ze takiego śledztwa, innego śledztwa i czyni się, bądź stoczniowcy, którzy są winni wszystkiego, że nie ma uroczystości. Na tym polega właśnie istota tego, co dzisiaj obserwujemy. To tak jakbyśmy my chcieli koncentrować się na tematach może takich emocjonalnych i poruszających, na przykład kwestii też i tragicznych zdarzeń, do których dochodzi w działaniach organów ścigania wymiaru sprawiedliwości z czasu Platformy, samobójstwo wysokiej funkcjonariuszki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Za czasów Donalda Tuska było samobójstwo sędziego w związku ze śledztwem, które prowadzi też Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale my nie czyniliśmy z tego politycznego oręża do zarzutów o odpowiedzialności Donalda Tuska i jego ministrów, że mają krew na rękach, tylko bierzemy pod uwagę to, że mogło dojść do błędu, do pomyłki, do jakiejś nieprawidłowości w działaniach organów. Sprawy powinny być rzetelnie wyjaśnione. Bierzemy pod uwagę, że chodziło rzeczywiście o intencje walki z korupcją, a nie tylko i wyłącznie chęć ugrania czegoś medialnie, pokazania, że jest się skutecznym. A przecież z łatwością moglibyśmy identyczne zarzuty dzisiaj formułować. Nie, my chcemy rozmawiać, tak jak pani poseł Kloc przed chwilą pokazała, na temat konkretnych działań rządu Donalda Tuska, konkretnych liczb, konkretnych programów, budowy dróg, budowy autostrad, inwestycji w poszczególnych regionach. Tutaj pani poseł mówi o Śląsku. Pan poseł Mularczyk kandyduje teraz z Warszawy i stąd nieraz dochodzą do mnie, bo staram się wspierać też go w tej kampanii, głosy ze strony ludzi pokazujących niesprawność pani Gronkiewicz-Waltz jako prezydenta, która przecież jakże głośno krytykowała czasy prezydentury Lecha Kaczyńskiego, a sama, jak się okazuje, jest znacznie mniej sprawna i ma znacznie mniej efektu swojej działalności w sferze inwestycji, niż było to za czasów prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Co gorsza, jest przy okazji zupełnie niesprawna, jeżeli chodzi o sprawę opieki społecznej, gdzie znacznie za czasów Lecha Kaczyńskiego wzrosła ilość wydatków, czy też w sprawach związanych z bezpieczeństwem. Warszawa w tej sprawie, wiem, że pan poseł Mularczyk będzie niedawno zamierza robić też konferencję, jest miejscem, w którym znowu rośnie przestępczość, w którym znowu rośnie lawinowo liczba kradzieży samochodów. A za czasów Lecha Kaczyńskiego liczba kradzieży samochodów gwałtownie spadła. Dlaczego? Bo podjął działania w zakresie Straży Miejskiej, zwiększył wydatki, zwiększył liczbę patroli wspólnych z policją, rozpoczęły się konkretne działania i były efekty. Teraz pani Hanna Gronkiewicz-Waltz zamiast te środki przeznaczać na przykład właśnie na Straż Miejską i na wydatki na rzecz gwarantowania bezpieczeństwa mieszkańcom Warszawy, to przeznacza na nagrody o czym słyszymmy z mediów, i to bardzo wysoki też dla swoich pracowników, wysokiego szczebla. Więc krótko mówiąc, Platforma nie jest gotowa do rozmowy na temat konkretnych, ważnych spraw, ale jest gotowa cały czas czynić tematy zastępcze przedmiotem głównego sporu, który toczy się w Polsce.
Polityka, troska o dobro wspólne, czy też szereg technik manipulacyjnych to temat naszego spotkania. W programie radiowym proponuję, byśmy także przyjrzeli się tym sztandarowym punktom, które Platforma głosiła, to było 10 punktów, no bo przychodzi taki czas, a jest to dobry czas przed wyborami, kiedy trzeba powiedzieć sprawdzam. I wówczas możemy rozmawiać o faktach, a nie o tym, co jest podawane gdzieś tam w różnych bardziej pro lub mniej prorządowych mediach. Proponuję Państwu teraz tutaj, by Państwo także z nami zasiedli do rozmowy. Numery telefonów 056 657 0011 dla naszych telewizów z Polski Północnej, do Łodzi włącznie 657 0012 Polski Południowej oraz 657 0013 i 14 dla słuchaczy z zagranicy. Ale też takie pytanie, czy ludzie nie wiedzą, że politycy przed wyborami obiecują coś, z czego później nawet trudno będzie się wywiązać. Jak to jest? Tak zwana kiełbasa wyborcza.
To znaczy zawsze jednak, przynajmniej ja mam takie doświadczenie osobiste, trzeba być realistą. Trzeba wiedzieć, co można powiedzieć i z czego można się potem wywiązać. Ja przypominam sobie moje pierwsze wybory samorządowe właśnie w województwie śląskim, pierwszy sejmik samorządowy, to był 98 rok. Startowałam wtedy z 9 miejsca na liście, to było przedostatnie miejsce. Właściwie to do końca nie wiem, jak to się stało, że udało mi się wtedy wygrać. Niemniej jednak, jak dzisiaj, pamiętam, co obiecywałam. Moim takim pierwszym sztandarowym, to był samorząd wojewódzki, sztandarowym pomysłem było utworzenie, ponieważ zajmowałam się bardzo mocno kulturą regionu śląskiego, utworzenie Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej. I rzeczywiście to się udało. I udało się to przy udziale środków unijnych. Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej przy Zespole Pieśni, Tańca i Śląsk powstało. Ale to, że ono powstało, to przede wszystkim ja musiałam wiedzieć, jak to zrobić. Jeżeli coś obiecujemy, to jednocześnie musimy wiedzieć, jakie są narzędzia, jak to zrobić, żeby rzeczywiście do tego doszło. W tej chwili tamten ośrodek
Donald
kwitnie.
Tusk obiecał prawie wszystko wszystkim. No nie bardzo widać, że jest możliwość wywiązania się z tych obietnic i słupki są wysokie.
Jeżeli można...
To jest dziwne. Niezrozumiałe dla mnie.
To jest dziwne. Ja powiem w ten sposób, że myślę, że bardzo ważna jest jednak tu, jest olbrzymia rola jednak mediów. Czyli ludzi, którzy kierują mediami, redaktorów naczelnych, dziennikarzy, wydawców. Tak naprawdę to od nich bardzo dużo zależy, jakie tematy dają na czołówki, czym się zajmują dziennikarze, czym się zajmują dziennikarze śledczy, czym zajmują się dziennikarze gospodarczy, z jakich tematów robią jedynki. To oni tak naprawdę kreują bardzo często tematy w opinii publicznej. Niestety, czas przykro się powiedzieć, że w Polsce media kreują tematy zupełnie nieistotne z punktu widzenia naszego życia i bardzo często też wciągają z drugiej strony polityków do dyskusji, które w żaden sposób nie przybliżają nas do rozwiązania konkretnych problemów. Ja pamiętam...
Panie pośle, za chwilę powrócimy, spróbujmy odebrać telefon, bo już ktoś czeka na linii. Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałam się odnieść do śmierci pani Barbary Blidy. Jeżeli ona by była niewinna, nie popełniłaby samobójstwa. A jeżeli była winna, to właściwie za jej samobójstwo jest odpowiedzialny jej mąż. Bo doskonale wiedział, że żona ma broń. I na pewno chyba się umówili na ten temat. Bo nie wyobrażała sobie, że taka wielka dama, pani poseł, pójdzie do więzienia. Odnośnie drugiej sprawy, pana Buzka, już go szykują na szefa Parlamentu Europejskiego, a jeszcze nawet na razie nie jest u nas wybrany. Odnośnie pana Tuska i pana Buzka, to chciałam się zapytać, kto tu właściwie nami rządzi, bo to nie są Polacy. To dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy, dziękujemy. Kwestia właśnie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i sekretarza generalnego Rady Europy. Okazuje się, bo takie są doniesienia medialne, że wzrasta znaczenie Włodzimierza Cimoszewicza jako sekretarza generalnego Rady Europy. No ale nawet logicznie rzecz biorąc, no to jak jednemu wzrasta, no to drugiemu musi, szanse muszą maleć, bo dwóch stanowisk nie dostaniemy. A tu wzrasta tak jak z ministrem Sikorskim, który nawet okazuje się nie był zgłoszony.
Oczywiście. Ja myślę, że w ogóle chyba Platforma się nie spodziewała, że tak wcześnie zostanie jakby to odkryte. Być może próbowała i chciała na pewno przeciągnąć tę sprawę do wyborów i po wyborach dopiero orzec, że tutaj po prostu szanse pana premiera Buzka są znikome. W tej chwili po tej chociażby deklaracji i po tych wypowiedzi Włoch, no trzeba przyznać, że pan premier Buzek został dokładnie tak samo wciągnięty w tą grę, jak wcześniej pan Sikorski, który dość mocno przeżywał swoją porażkę. I bym powiedziała, że to jest wręcz nieludzkie. Takie granie człowiekiem w zupełnie sposób taki przedmiotowy, nastawiony tylko i wyłącznie na to, bo ja tutaj też mam pewne podejrzenia, że być może pan premier Buzek zbyt daleko by zaszedł, za mocno by swoją pozycję by wzmocnił, może by w pewnym momencie i zagroził Donaldowi Tuskowi. I stąd ja tu po prostu jestem oburzona tym, że w taki sposób można wykorzystywać człowieka.
Nie, ja raczej myślę, że tutaj jednak gra w innym kierunku szła. Myślę, że raczej to była próba zmobilizowania pewnej części elektoratu takiego uśpionego niezdecydowanego na to, żeby to pójść do wyborów, żeby Platforma miała wyższy wynik, dlatego iż rzekomo pan profesor Buzek ma szansę na funkcję szefa Parlamentu Europejskiego. Jest to raczej...
Tak, bo jest po prostu taki związek tworzony. Tak. Jak zagłosujecie na Platformę, Buzek
ma szansę i będzie szefem Parlamentu. No to jest jakby...
Nawet Donald Tusk dał 100% gwarancję.
Dlatego ja powiedziałam, że wcześniej zostało to wykryte, że tak faktycznie...
To jest jakby taka gra polityczna, gdzie oszukuje się ludzi. Zagłosujcie na nas, wtedy profesor Buzek będzie szefem Parlamentu Europejskiego, co przecież jest takim trochę dzieleniem skóry na niedźwiedziu, prawda? No pan Buzek jeszcze nie jest europosłem, a cóż dopiero mówić o jego wyborze na szefa parlamentu. Oczywiście no, z punktu widzenia Polski byłoby to kapitalne, natomiast no, nie oszukujmy się. No, jest to element pewnej gry wyborczej na przekonanie części elektoratu tego być może nie do końca uświadomionego w tym zakresie, żeby po prostu zagłosowało na Platformę.
Ale Platformie udało się Lecha Wałęsę do Rady Mędrców wprowadzić. Wprawdzie ten jeden z mędrców troszeczkę wymyka się kontroli Platformy, no bo jeździ na konwencję Libertasu, ale to jest jakiś sukces.
No właśnie, jeśli słyszałem o jakiejś nowej inicjatywie Palikota, który podać chce wyższą,
zapłacić więcej
niż Libertas byłemu panu prezydentowi,
nie jechał, tak?
Lechowi Wałęsie. Ale to jest trochę taka historia pogranicza polityki, trochę spraw takich czysto ludzkich, które pokazują motywacje poszczególnych osób i dają nam do myślenia. Natomiast z całą pewnością to, co tutaj mówiła koleżanka i kolega na temat przyczyn, dla których Platforma w ramach propagandy już dzieli skórę na niedźwiedziu i mianuje pana premiera Jerzego Buzka przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, to wszystko jest prawda, że tu chodzi tak naprawdę tylko i wyłącznie o stworzenie pewnego wrażenia, które ma zmotywować ludzi wahających się, po pierwsze, pójść do wyborów, a po drugie tych, którzy myślą, a może jednak na PiS, ale no, tu jest poważny argument, no, ten argument miałby być ważący i przechylając tą decyzję w kierunku Platformy. Natomiast po pierwsze trzeba popatrzeć na to w ten sposób, że Donald Tusk jest przede wszystkim bardzo zręczny, niestety, znaczy można powiedzieć też cynicznym graczem w wymiarze politycznym, bo on traktuje politykę bardziej jak grę, a nie służbę. Tak przynajmniej go postrzegam. I on, jak wielu publicystów zauważa, jest bardzo mocno zmotywowany, aby zapewnić awans panu Cimoszewiczowi. Dlaczego? Dlatego, że w przyszłych wyborach prezydenckich upatruje w nim poważnego rywala w walce o...
Czyli kop w górę.
Tak, więc to jest taki kop, który powoduje, że i zadowolony jest pan Cimoszewicz i Donald Tusk przede wszystkim pozbywa się ewentualnego rywala, który może uszczuplić jego jakąś część elektoratów w przyszłych wyborach i co więcej, zyskuje tym poniekąd też i przychylność ludzi, części lewicy, która mówi, no przecież, że był Tusk gest wobec naszego człowieka. Podobnie myślę, że jest podyktowana kalkulacja w nominacji pani Hübner na pierwsze miejsce, czy w mianowaniu na pierwszym miejscu ustanowienie listy do Parlamentu Europejskiego, z którą będzie się mierzył właśnie w Warszawie pan między innymi Arkadiusz Mularczyk. Natomiast, bo przecież pani Hübner nie ma nic wspólnego z Platformą, do tej pory nie miała przynajmniej, miała wszystko wspólne z SLD i z obozem postkomunistycznym, ale to jest też pewien gest, który, jak niektórzy mówią, tworzy swoisty komitet wyborczy w wyborach prezydenckich pana Donalda Tuska, bo jest i Hübner, i pan Marian Krzaklewski, co powoduje od prawa do lewa, no jest od razu cały komitet, który może pójść wspierać Donalda Tuska w wyborach prezydenckich. Więc to jest tego rodzaju właśnie gra socjotechnika. Cały czas nie chodzi tu o służbę, o sprawy, o to, czy ci ludzie mogą w sposób skuteczny służyć pewnym jakimś celom i misji, którą stawia sobie Donald Tusk i Platforma. Nie, tu nie o misję chodzi, tu chodzi o socjotechnikę.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo, halo.
Dobry wieczór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Jolanta z Warszawy. Ja dzwonię po to, że chciałam życzyć państwu posłom jak najlepszych wyników w wyborach, bo potrzeba nam takich ludzi właśnie wszędzie, czy w naszym parlamencie, czy w europejskim, jak są państwo. A państwo pozwolicie, że szczególne życzenia dla pana ministra Ziobry, bo żaden polityk w Prawie Sprawiedliwości, może poza prezesem Kaczyńskim, nie jest tak atakowany jak pan minister Ziobro, ale panie ministrze Ziobro, jestem zaszczycona, że mogę z panem rozmawiać. I jest takie powiedzenie, że wielkość człowieka mierzy się ilością wrogów. Czyli biorąc to pod uwagę, jest pan wielki. I bardzo współczuję tym wszystkim wymysłom, które są głoszone i na pana, i na pana formację. I ten okropny język, taki łobuzerski, tych polityków Platformy, taki knajarski, a szczególnie pana Niesiołowskiego, nie mówię marszałka specjalnie, bo to nie godzi się, żeby marszałek takiego słownictwa używał, czy pana Palikota, czy pana Karpinuka. Takich ludzi nam nie trzeba. Tacy ludzie psują język polski i politykę polską. Nie będę zabierała głosu, bo jeszcze chcę powiedzieć, że jestem z Warszawy, więc będę głosowała na pana posła Mularczyka.
Dziękuję bardzo.
I życzę państwu wszystkim jeszcze raz wszystkiego najlepszego i naprawdę trzeba mieć, jak to się mówi, przepraszam, że tak powiem, końskie zdrowie, żeby to wszystko znosić, co ci z Platformy na was wygadują, te wszystkie intrygi, które prowadzą. To jest straszne. Ja nie wiem, czy ci Polacy nie mają rozumu, żeby na takie towarzystwo głosować. Przepraszam może za zbyt ostry język, ale tego się już nie da słuchać, co oni mówią i co oni czynią.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy pani Jolanto. Pani Jolanta poruszyła bardzo ważną kwestię, język polityki. Przecież to miał być język miłości. Premier Donald Tusk w swoim exposé, jeśli dobrze pamiętam, 44 razy użył słowa miłość, a to słowo jednak niesie z sobą jakieś konsekwencje.
Przede wszystkim chciałem podziękować pani za te ciepłe słowa. One są też i w życiu codziennym, i też w polityce bardzo potrzebne, bo właśnie te spotkania i czas też wyborów jest czasem częstszych spotkań, dodają mi też osobiście siły i motywacji do tego, aby jednak być konsekwentnym i robić wszystko, by Polska była uczciwym krajem i mam nadzieję, że konsekwentnie uda nam się do tego doprowadzić. Natomiast dziękuję za te słowa. Chciałbym powiedzieć, że rzeczywiście jest problem języka w polskiej polityce, a później jest problem też relacjonowania tego, co mówią poszczególne partie, formacje i politycy, bo to jest tak, jak w przypadku choćby tych ostatnich nagonek na nas, które przecież są pełne nie tylko agresji wyrażającej się w podawaniu nieprawdziwych faktów, ale one są pełne epitetów, pełne najcięższych oskarżeń, które mają niezwykle mocny wymiar moralny. Jeżeli spojrzeć, nie wiem, na tekst w Gazecie Wyborczej, komentarz pana redaktora Pacewicza, to niezwykle insynuacyjny, czy wypowiedzi poszczególnych polityków, to przecież one są pełne agresji i negatywnych emocji. No i potem po takiej dawce tych emocji politycy PiSu czasami po ludzku, no, też odpowiedzą czując zresztą, że te słowa są głęboko niesprawiedliwe, nieprawdziwe, mają charakter taki cynicznej nagonki politycznej przy wykorzystaniu instrumentalnym, też tragedii, czy jakichś zdarzeń, błędów, które gdzieś tam ktoś popełnił, się no, wydarzyły. I teraz, jak to jest później relacjonowane? Ta agresja na stronę pana posła Palikota i w pewnym momencie odpowiedź na nią jest przedstawiana i deformowana w tej relacji, bo okazuje się, że to stroną tą atakującą w późniejszych relacjach jest PiS, a nie Platforma i te osoby, które tą sytuację zainscenizowały, wywołały i pierwsze, wielokrotnie zresztą używały, mówiąc delikatnie, grubego słowa w kierunku polityków PiSu. My staramy się mieć, jak to się mówi, silne nerwy. I ze spokojem, można powiedzieć, takim stoickim spokojem reagować na te nieustanne napaści, ale to nie jest łatwe, zwłaszcza jeżeli mamy świadomość, że te napaści często są no, niemal zawsze oparte na pomówieniach, na insynuacjach, na nieprawdziwych zarzutach i stawia się nam je za to, że staraliśmy się robić wszystko, by Polska była uczciwszym krajem, by zasada, że wszyscy są równi wobec praw, była zasadą, by skończył się czas bezkarności polityków, którzy akceptowali czy przymykali oko na rozmaite aferalne zdarzenia, na przykład na Śląsku czy w innych miejscach.